Zaczniemy od raportu z Bliskiego Wschodu. W nowej fali ataków Iran użył dziesiątek rakiet. Pierwsza ofiara śmiertelna nalotów. Takie informacje przekazuje izraelska armia. Iran z kolei grozi uderzeniem na bazy krajów wspierających Izrael w obronie. Rosyjski samolot naruszył polską przestrzeń powietrzną. Incydent analizowany przez dowództwo NATO. Trwa kolejna fala ataków rakietowych Iranu na Izrael. Wojsko poinformowało, że Iran wystrzelił dziesiątki rakiet balistycznych. Część zestrzelono. W sumie w atakach zostało rannych ponad 60 osób. Jedna z nich zmarła z powodu odniesionych ran. Około godziny 1:15, czyli 15 minut po północy czasu polskiego, ogłoszono alarm na terenie całego Izraela i polecano ludności udać się do schronów. W Jerozolimie słychać było eksplozje, które mogły być wybuchami irańskich rakiet lub pocisków izraelskiej obrony powietrznej. Szpital w Tel Awiwie przyjął 7 rannych, z których większość odniosła łagodne obrażenia. Późnym wieczorem Iran wystrzelił kilka salw rakiet balistycznych w kierunku Izraela. Według izraelskiej armii użyto mniej niż 100 pocisków, z czego większość została przechwycona. Wojsko potwierdziło jednak, że niektóre z rakiet uderzyły w budynki, a niektóre szkody powstały w wyniku przechwytywania irańskich pocisków przez izraelską obronę powietrzną. Regionalne bazy dowolnego kraju trzeciego wspierającego Izrael w obronie przeciwko irańskiemu atakowi staną się naszym celem, zapowiedział wysoki rangą przedstawiciel władz Iranu, cytowany przez amerykańską stację CNN. Jak zapowiedział, Iran zintensyfikuje swoje ataki na Izrael i podkreślił, że Teheran zastrzega sobie prawo do zdecydowanej odpowiedzi temu reżimowi zgodnie z prawem międzynarodowym. Regionalne bazy i pozycje każdego kraju, który próbuje bronić reżim przed operacjami Iranu, będą kolejno stawać się nowymi celami, zagroził. Wcześniej tego dnia źródła amerykańskie i izraelskie przekazały m.in. CNN, że amerykańskie siły pomogły w przechwyceniu irańskich pocisków, którymi Teheran zaatakował Izrael. Jedno ze źródeł izraelskich poinformowało, że również inne kraje w regionie wsparły izraelską obronę powietrzną. Rosyjski samolot rozpoznawczy naruszył wczoraj przestrzeń powietrzną Polski, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Maszyna została przechwycona. Około godziny 10:50 rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 na głębokości około 2 km naruszył naszą przestrzeń powietrzną nad Morzem Bałtyckim. To kolejny przypadek prowokacyjnego testowania gotowości systemów natowskich. Incydent jest analizowany przez dowództwo NATO. A teraz stolica Małopolski. W Krakowie rusza dziś 17. edycja festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zarówno dziś i jutro osobom z niepełnosprawnościami na scenie towarzyszyć będą polskie gwiazdy. Tak o głębszym sensie takiego spotkania mówi Anna Dymna, prezes Fundacji Mimo Wszystko.
To jest w ogóle takie miejsce, gdzie sobie uświadamiamy, że powinniśmy być wszyscy razem, że nie ma ludzi gorszych i lepszych. To, że ktoś jeździ na wózku, no to co to, on jeździ na wózku, oni mówią. Ja to szybciej dojadę niż ty dobiegniesz, tak mi mówią. A jak będę musiał gdzieś sięgnąć, no to wtedy mi pomożesz, nie? I najważniejsze jest to, że on jest dlatego taki ważny, że właściwie tam bez słów człowiek się dowiaduje najważniejszych rzeczy. Dowiaduje się, jaki jest prawdziwy sens życia. Dowiaduje się, co jest w życiu ważne i nie trzeba nic gadać.
Finalistom festiwalu Zaczarowanej Piosenki na krakowskim rynku głównym będą towarzyszyć m.in. Agnieszka Chylińska, Ralf Kamiński, Alicja Szemplińska oraz Magda Umer. Cały program znajdziecie na rmf24.pl, a do tego wydarzenia wrócimy jeszcze w Faktach o 4.
Publicystyka w Faktach RMF FM.
A teraz wracamy do porannej rozmowy RMF FM. Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej odpowiadał na pytania słuchaczy, a rozmawiał z nim Tomasz Terlikowski.
Czy będzie 0% VAT-u na bilety kolejowe? Bo wakacje przed nami, a to był jeden z konkretów Koalicji Obywatelskiej przed wyborami w 2023 roku, Monika z Łomży. No z tego, co wiem, do Łomży wreszcie w najbliższym czasie, mówię oczywiście o niewielu latach, a nie o miesiącach, ma z powrotem wrócić kolej.
Ale
i to będzie
0%
i to będzie konkret. Mam nadzieję, że to się uda zrobić. To oczywiście zależy od tego, w jakim stanie jest budżet państwa zostawiony nam w katastrofalnym
stanie. Ale już go podobnie operujecie od ponad roku, więc może tak, już się uda.
Przede wszystkim urealniamy, bo jak pan doskonale wie, PiS zostawił nam tak naprawdę rekordową dziurę budżetową, tylko poukrywaną w najróżniejszych funduszach państwowych, a nie bezpośrednio w budżecie. To już wyczyścił pan minister Domański. Tak, ja podtrzymuję ten postulat. Mam nadzieję, że do końca naszej kadencji ten...
Czyli nie w 100 dni, ale do końca kadencji. 100 dni tak. Przed końcem kadencji.
Cenię pana inteligencję, w tym złośliwość. Owszem, nie wszystko nam się udało zrobić w 100 dni. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda zrobić do końca kadencji.
Ale pytanie o budżet jest istotnym pytaniem, bo na przykład kwota wolna od podatku, która ma być podwyższona, to też jest pytanie o budżet. Kilka dni temu w tym studiu, nie, wczoraj w tym studiu, poseł Wójcik z PiS-u mówił, nie ma na to kasy, nie zrobił tego.
Mam nadzieję, że uda się podwyższyć kwotę wolną od podatku. Nie mam pewności, że uda się ją podwyższyć do tego, co wszyscy chcielibyśmy, czyli do 60 tysięcy.
Czyli może być mniej?
Jak widzę, nikt tego nie ukrywa. Ogromne problemy, ale też potrzeby budżetowe. Proszę wziąć pod uwagę, że my naprawdę wydajemy w tym roku prawie 200 miliardów złotych na obronność. To jest konieczne. Jeszcze dwa lata temu w budżecie pisowskim to było nieco ponad 110 miliardów. Mam nadzieję, że się uda podwyższyć, nie wiem, czy aż do 60 tysięcy.
Premier spotka się z prezydentem, bo prezydent wczoraj w wywiadzie dla prezydenta, tak żeby tutaj zachować wszystkie rzeczywistości.
No właśnie, nie mówmy, że jest naraz dwóch prezydentów.
Jest prezydentem elektem. Karol Nawrocki w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej mówił, że akurat w sprawie wolnej od podatku kwoty on podpisze ustawę. Premier spotka się z prezydentem elektem przed zaprzysiężeniem?
To zależy od chęci obu panów. Ja uważam, że to by było sensowne, natomiast to też wymaga pewnych jasnych i powiem to konkretnie, przyjaznych gestów ze strony prezydenta, bo prezydent jest zobowiązany konstytucją do współpracy z rządem.
No powiedział, będą rzeczy, które będzie mógł wesprzeć rząd, to wesprze.
Na razie niestety po wyborach powtórzył raz czy dwa te niezbyt mądre zapowiedzi przedwyborcze, czyli że celem jego prezydentury, to powtórzył za panem prezesem Kaczyńskim, że celem jego prezydentury będzie obalenie tego rządu. No to nie jest poważne podejście.
No ale też trzeba powiedzieć zupełnie jasno, że on też słyszy niezbyt poważne wypowiedzi. Niektórych, trzeba powiedzieć, nie samego premiera, ale wypowiedzi niektórych polityków koalicji. Tak, bym powiedział, niespecjalnie przyjazne dla niego.
Ale o jakich panu?
No, na
po
przykład,
wyborach?
Na przykład, że nie został ważnie wybrany, że trzeba przeliczyć głosy i tak dalej.
Nie znam poważnego polityka koalicji rządowej, który twierdzi, że wynik wyborów jest nierozstrzygnięty. A to, że powinno się w tych okręgach, w których doszło do nadużyć, do których na pewno doszło, ponownie przeliczyć głosy, to chyba jest sensowne. I tutaj wypowiedzi prezydenta ciągle obecnego Dudy, który nazywa postkomunistami wszystkich, którzy tego żądają, to jest niepoważne.
To jeszcze pytanie o relacje, no bo te relacje będą konieczne. Nowy prezydent i rząd.
I to mam nadzieję na 5 lat, bo mam nadzieję, że wygramy wybory za ponad 2 lata.
To zobaczymy oczywiście, ja nie jestem prorokiem, a pan też nie, ale to zostawmy. Pytanie raczej o to, jakich relacji się pan spodziewa. To znaczy, bo to wciąż jest tryb wyborczy i krótko powyborczy. Czy rzeczywiście Karol Nawrocki będzie tak twardy, jak twierdzą niektórzy, czy też jednak także z przyczyn politycznych będzie musiał na pewno ustępstwa wobec tego rządu pójść, tak jak rząd wobec niego?
Ja panu powiem, jakich bym oczekiwał i na jakie mam nadzieje. Mam nadzieję, że przy tym, że prezydent jest z innego obozu, nie będzie prezydentem betonowo-opozycyjnym, to znaczy nie będzie wetował albo odsyłał do tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego wszystkiego, co dla samej zasady, a myślę, że będzie poczynając od sierpnia lub września ofensywa legislacyjna tego rządu I mam nadzieję,
myśli
że
pan,
będzie.
Czy pan wie?
Pan premier to zapowiada, więc uznaję, że wiem. I teraz to jest ważna część. I mam nadzieję, że będzie w dwóch dziedzinach, w których prezydent ma rzeczywiste prerogatywy, chociaż raczej do reprezentowania czy nadzoru, niż do kreowania polityki, czyli w polityce zagranicznej, polityce obronnej. Ustanowi on robocze, dobre stosunki z odpowiednimi ministrami, czyli ministrem Sikorskim i ministrem Kośniakiem, Kamyszem. No właśnie, tylko
jeśli chodzi o bezpieczeństwo, powiedział tak, będę współpracował. Jeśli chodzi o ambasadorów, powiedział jak wycofacie dwóch. Chodzi oczywiście o pana Sznepfa i o Bogdana Klicha. To wtedy nie ma problemu żadnego. Ja podpiszę, bo ja widzę wielu ludzi, z którymi dobrze mi się współpracowało na tych listach.
Żeby było jasne, ja akurat tych dwóch charge d'affaires w tej chwili, ale wysyłanych z zamiarem, że zostaną ambasadorami, jednego profesjonalnego dyplomatę, bardzo doświadczonego Ryszarda Sznepfa, drugiego mojego bliskiego kolegę z poprzedniej kadencji w Senacie, Bogdana Klicha, bardzo cenię. Natomiast uważam, że tak jak na początku tego rządu minister Sikorski próbował ustalić pewne modus operandi z prezydentem Dudą, tak w tej chwili mam nadzieję na podobną szczerą rozmowę przed zaprzysiężeniem między ministrem Sikorskim a prezydentem elektem Nawrockim w sprawie funkcjonowania polskiej dyplomacji.
I jakieś ustępstwa z obu stron, rozumiem?
Zawsze, kiedy prezydent i premier i rząd są z różnych obozów, musi dojść do jakiegoś kompromisu.
Co dalej z Grzegorzem Braunem? Bo to jest takie pytanie, które nawet nie od wczoraj, ale od wczoraj ponownie stoi przed polską opinią publiczną.
Ale mówi pan pod względem lekarskim czy politycznym?
No jednym i drugim, to znaczy ja o lekarzy się nie pytam, ja nie jestem psychiatrą, pan zresztą też nie, więc nie będziemy diagnozować europosła Brauna.
Bogdan natomiast Klich akurat jest z wykształcenia psychiatrą.
To możemy odesłać do Stanów Zjednoczonych w darze Grzegorza Brauna. Ale ja znaczy, zupełnie poważnie się pytam o to, no bo mamy sytuację, w której dzieje się takie rzeczy. Straż Marszałkowska stoi i się przygląda, tak, mówi, może pan się uspokoił, może troszkę tak.
Niestety uważam, że tutaj w kamyczek do ogródka mojego zresztą przed wielu, wielu lat dobrego znajomego Szymona Hołowni, pana marszałka, powinna Straż Marszałkowska już po tym pierwszym skandalicznym występie w Sejmie prawie już półtora roku temu dostać jaśniejsze, twardsze wytyczne. Na tego pana uważamy, a wtedy, kiedy popełnia się wykroczenie lub przestępstwo, straż, podobnie jak policja czy służby państwowe, ma obowiązek przeciwdziałać w czasie realnym temu przestępstwu czy wykroczeniu, a to robił wczoraj niestety znowu pan Braun w Sejmie.
Czy powinna zrobić straż?
Powinna go zatrzymać i w czasie, kiedy zaczął niszczyć tą wystawę, temu zapobiec. Po prostu nie obowiązuje immunitet podczas popełniania wykroczeń lub przestępstw. Kropka. To, co w tej chwili zdecydował nareszcie, za późno, ale nareszcie marszałek Hołownia, czyli ten pan nie wchodzi więcej do Sejmu, powinno być zrobione wcześniej.
Cała rozmowa z Marcinem Bosackim jest na rmf24.pl, a kolejne fakty już o 16:00. Zostańcie z nami.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.